rozwój polskiego przemysłu. Dzisiaj jego odbudowa i nabranie pełnej zdolności innowacyjnych musi się oprzeć w wielu przypadkach na kooperację z partnerami zagranicznymi. I w tej materii musi obowiązywać dwojaka zasada. Pierwsza zasada to to, że decydujemy się na pracę z partnerem, który dysponuje najlepszym sprzętem, najbardziej zaawansowanym technologicznie. I dzisiaj wielokrotnie jest tak, że ten najlepszy sprzęt znajduje się w rękach amerykańskich. Nie jest tak, że wyłącznie, nie jest tak, że w każdym przypadku, ale jest to element bardzo istotny i zauważalny, czyli tutaj zdolności technologiczne strony amerykańskiej są w wielu przypadkach po prostu najlepsze. Ale nie będzie to elementem systemu bezpieczeństwa Polski, jeżeli Polska jako państwo będzie dokonywała zakupów prostych, czyli kupi sprzęt, nie zapewniając możliwości produkcyjnych i technologicznych dla polskiego przemysłu, nie zapewniając serwisowania, nie zapewniając trwałości dostaw. I rzeczywiście tutaj także na tym tle nastąpiła zasadnicza zmiana. Otóż zastaliśmy sytuację, która się sprowadzała do tego, iż przy największych kontraktach obronnych, które opierały się na dostawcy zagranicznym, polski przemysł obronny w ogóle nie był brany pod uwagę lub też był brany pod uwagę o charakterze symbolicznym. To jest oczywiście wbrew jakiejkolwiek logice funkcjonowania systemu obrony w momencie konfliktu. Dzisiaj jest tak, że każde państwo doskonale zdaje sobie sprawę, że żeby można było funkcjonować w oparciu o dobry sprzęt wojskowy, musi być możliwość jej produkcji w bezpośrednim zapleczu, serwisowania i odtwarzania, bo to odtwarzanie tego sprzętu, który w sposób naturalny będzie się podczas konfliktu niszczył, ma charakter priorytetowy. W związku z tym było to dużym nieporozumieniem i z dużą szkodą dla bezpieczeństwa Polski, że opierano się wyłącznie o koncepcji prostych zakupów. To zostało zmienione. Dzisiaj z naszymi partnerami amerykańskimi, którzy proponują Polsce partnerski udział, to jest bardzo ważne słowo, partnerski udział w budowaniu systemu obrony antyrakietowej, niezmiernie istotnego systemu dla bezpieczeństwa Polski, dzisiaj udało nam się w trakcie tego roku z partnerami amerykańskimi ustalić, iż udział Polski w tym systemie tarczy antyrakietowej będzie wynosił minimum 50%. To jest charakter absolutnie rewolucyjny. I wiadomo, że dzięki temu, to jest też po części odpowiedź na pytanie ojca, my będziemy mogli dokonać transferu najwyższej technologii, zaopatrzyć nasze zakłady w myśl technologiczną, która będzie owocowała w przyszłości własną produkcją, bo to przecież jest niezmiernie istotne. Bardzo ciekawym komentarzem do tego, dlaczego wcześniej tego nie było, była odpowiedź, jaką nasi partnerzy amerykańscy udzielili podczas konferencji prasowej, która się odbyła w Warszawie, w warszawskim biurze PGZ-u, z systemu Patriot, czyli systemu tarczy antyrakietowej. Dlaczego to w roku 2016 taka możliwość udziału polskiego przemysłu była możliwa, a jeszcze rok temu była niemożliwa? Strona amerykańska odpowiedziała bardzo szczerze. Dlatego jest teraz możliwa, dlatego że takie są oczekiwania strony polskiej, a w roku poprzednim i w latach dalszych, takich oczekiwań strona polska w ogóle nie zgłaszała. I na tym polega ta zasadnicza jakościowa zmiana. Dzisiaj Ministerstwo Obrony Narodowej na czele z ministrem Antonim Macierewiczem jest zdeterminowane, żeby zapewnić bezpieczeństwo Polski w oparciu o najwyższej klasy sprzęt, który będzie produkowany w oparciu o polski przemysł. To ma charakter absolutnie najistotniejszej zmiany w sposobie konstruowania systemu obronnego Polski. To nie jest tak, że nasi partnerzy międzynarodowi tego nie rozumieją. wiem, dla nich to jest oczywiste. Oni nie mogli wyjść ze zdumienia. Jak to się stało, że strona polska zamierzała kupować w latach poprzednich za ogromne, ciężkie pieniądze publiczne sprzęt, nie zawierając w ogóle żadnego oczekiwania związanego z udziałem polskiego przemysłu?
Rzeczywiście pozostaje to przy wielkim zdziwieniu, chociaż gdy pamiętamy audyt Ministerstwa Obrony Narodowej przygotowany przez ministra Antoniego Macierewicza po objęciu tegoż resortu, no to dowiedzieliśmy się, że rosomaki stoją i rdzewieją, bo brakuje jakichś systemów łączności pokładowej. Jak się mają rosomaki, panie prezesie?
Rosomaki mają się oczywiście bardzo dobrze i to jest element, który będzie jednym z naszych bardzo istotnych eksportowych szlagierów. To już się w tej chwili dzieje, ale rok rzeczywiście 2017 będzie tego kulminacją. Co do kompletnego lekceważenia systemu przemysłowego i w związku z tym niewykorzystywania szansy stworzenia z przemysłu obronnego tego koła zamachowego dla polskiej gospodarki, jest historia też podkreślana na posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony Narodowej przez kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, czyli ministra Macierewicza i ministra Kownackiego. To jest oczywiście historia programu RAK, czyli produktu artyleryjskiego, który był z dużym oporem i w długotrwałym procesie zamawiany przez ówczesne kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Tylko problem polegał na tym, że nie zamówiono do tego amunicji. Jednocześnie, bo dzisiaj druga strona powie, no przecież żeśmy zamówili tak po długim okresie czasu. No czy można sobie wyobrazić coś bardziej irracjonalnego? To jest duże państwo, w którym żyjemy. To naprawdę nie jest małe państwo. Tutaj żyje naprawdę ładnych parędziesiąt milionów ludzi. Jak można zamówić sprzęt obronny, który jest oparty o amunicję, bez tej amunicji? No to jest coś po prostu niewyobrażalnego. No ale to pokazuje sytuację, z którą mieliśmy do czynienia. Dzisiaj ta amunicja jest już na ukończeniu i będzie przedmiotem funkcjonowania w polskiej armii. Ale rzeczywiście skala pewnej zapaści, którą trzeba było przez ten rok i tego trendu, żeby trzeba było odwrócić, no ma charakter po prostu ogromny.
Rozmawiamy o Polskiej Grupie Zbrojeniowej, o polskim przemyśle zbrojeniowym. Polacy walczyliśmy na przestrzeni dziejów o dostęp do Morza Bałtyckiego. Była to wielka nadzieja, była to szansa na ogromny rozwój. Zresztą doskonale wiemy, jeżeli odwołujemy się do twórców Centralnego Kręgu Przemysłowego, między innymi Eugeniusza Kwiatkowskiego, to polskie morze było szansą, nadzieją. Ostatnie lata przyniosły nam zamknięcie niemalże wszystkich stoczni z propozycją dla stoczniowców kursu strzyżenia owiec. Polska Grupa Zbrojeniowa inwestuje w autosan w Sanoku nad Sanem. Jakie perspektywy polskie wybrzeże?
Warto przypomnieć naszym słuchaczom, że Polska Grupa Zbrojeniowa to jest szereg przedsiębiorstw tradycyjnie kojarzonych z przemysłem obronnym, ale także należą do niej stocznie. I dzisiaj to jest bardzo szeroki element przemysłu. Jest tak, że jest możliwość wyłącznie utrzymania stanowisk pracy w polskich stoczniach i powstrzymania degradacji ich tylko w oparciu o stały system zamówień i obsługiwania programów obronnych. I tak się też w tej chwili dzieje. Polska Grupa Zbrojeniowa powstrzymała od degradacji praktycznie pewnego postawienia w stan likwidacji Stoczni Gryfia w Szczecinie. To jest bardzo ważny element. Mogliśmy dzięki tej roli integratora tego przemysłu, jaką pełnimy, udzielić pomocy finansowej tej stoczni. Dzisiaj ma ona wolumen zamówień zarówno z wojskowych, jak i cywilnych i jasną perspektywę tego, iż w latach kolejnych będzie należycie funkcjonowała. Tak też się dzieje, że również pozostałe stocznie poprzez to, że będą uczestnikami tych programów wojskowych, będą mogły liczyć na stały dopływ środków. Ważnym elementem w procesie integracji, nad którym w tej chwili pracujemy, jest połączenie jeszcze jednej stoczni, która pozostaje poza Polską Grupą Zbrojeniową, to jest Stocznia Marynarki Wojennej. I proces, w którym ta Stocznia Marynarki Wojennej dołączy do reszty stoczni Polskiej Grupy Zbrojeniowej, można powiedzieć, że kończy pewien proces integracji przemysłu stoczniowego. I mam tutaj dobre wiadomości dla wszystkich mieszkańców Wybrzeża związanych z przemysłem stoczniowym. Nie zamierzamy dokonywać sprzedaży żadnej stoczni. Zamierzamy utrzymywać miejsca pracy, a wręcz przeciwnie, jeszcze rozszerzać. Mało to rzeczywiście interesowało poprzedni rząd. Jest historia, którą warto sobie przypomnieć, a mianowicie budowy statku Oceanograf w stoczni Nauta. A mianowicie ta historia się sprowadza do tego, że parę lat temu została zawarta umowa na budowę tego statku, tak skonstruowana, iż Stocznia Nauta miała otrzymać stałe wynagrodzenie, niezależnie od zmian konstrukcyjnych, które będą przez zamawiającego wprowadzane. I tak się składa, że zamawiający wprowadził w tej materii dosyć istotne zmiany, które się sprowadzały do znacznego wydłużenia tego statku o prawie 14 metrów. I zrobiono wszystko w owym czasie, w czasie funkcjonowania koalicji PO-PSL, aby uniemożliwić aneksowanie tej umowy i doprowadzenie do sytuacji, w której zamawiający będzie partycypował w kosztach istotnej zmiany warunków tej umowy. No, to jest przykład absolutnie skrajnej niegospodarności, dlatego że nie można w tej samej cenie wybudować statku dłuższego. No, to jest absolutnie niemożliwe. No, tutaj matematyka po prostu jest i nieubłagana. No ale to było bez znaczenia, jak się okazuje. Dzisiaj musimy naprawiać i tego rodzaju rzeczy.
Też ciekawe było to, co powiedział pan prezes na samym początku tej kwestii o stoczniach, że no stocznie wymagają takiej stałości, stabilizacji. No, nie można stoczni zamknąć i napisać kartki zaraz wracam, prawda? Nie można też zacząć to wykonanie długopisu statek, prawda, że wykonam jeden, za chwileczkę wrócę po trzech dniach i wykonam drugi. Drodzy Państwo, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Arkadiusz Siwko w naszym studiu. Rozmowy do 23.15. Zapraszam do ich współtworzenia. 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Oczekujemy na Państwa telefony. We'll be right back. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie Bóg Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto do nas telefonuje? Prosimy, panie Edwardzie.
Chciałbym zapytać gości w studio, czy jest szansa, czy będziemy produkować w Polsce samochody terenowe, małe samochody dla wojska, ciężarówki? Czy są perspektywy uruchomienia produkcji polskich czołgów? Czy są perspektywy uruchomienia produkcji na przykład samolotu szkolno-treningowego? Tyle moich pytań. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Prosimy, panie prezesie.
To bardzo dużo pytań. Dziękuję bardzo. Postaram się po kolei na nie odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o polski samochód terenowy, rzeczywiście jest on w programie modernizacji sił zbrojnych i będzie sukcesywnie w najbliższych latach wprowadzany w życie. Jeżeli chodzi o samochód osobowy, to w tej materii mamy różne doświadczenia. Dzisiaj nastawiamy się jako przemysł obronny na produkcję samochodów terenowych i autobusów. Jeżeli chodzi o projekt polskiego czołgu, to trzeba powiedzieć, że oczywiście czołgi mniejsze są przedmiotem produkcji w Polsce. Za to, jeżeli mielibyśmy dzisiaj dysponować w pełni własnym czołgiem najnowszej generacji, do tego potrzebne jest współdziałanie rzeczywiście wszystkich instytucji państwa polskiego i niewykluczone, że również kooperantów międzynarodowych. Polska w tej chwili dysponuje bardzo dobrym czołgiem, jakim jest czołg Leopard, który jest w Polsce wykonywany. Nie jest to nasza własność intelektualna, jest to własność intelektualna państwa niemieckiego. Niemniej znajduje się on na wyposażeniu Wojska Polskiego i spełnia swoje zadanie. Wydaje mi się, że gdyby zadać to pytanie za okres 10 lat, najprawdopodobniej można byłoby stwierdzić, że prace w tej materii już trwają. Jeżeli chodzi o samolot szkolny, to takie rozwiązania także istnieją. Są polskie projekty, które zapewne będą przedmiotem badań i będą mogły zostać wprowadzane w życie. Za to osobiście uważam, że Polska stać także na to, żeby uruchomić proces badań nad polskim samolotem. I to nie tylko dlatego, że w II Rzeczpospolitej, w tej historii naszego niepodległego państwa, polski świat nauki stać było na stworzenie takiego produktu i projektu, ale w moim najgłębszym przekonaniu dzisiaj Polska ma wystarczające pokłady intelektualne i przemysłowe, żeby nad takim projektem się pochylić.
Dopytam z ciekawości, czy jeżeli są szanse na wojskowy samochód terenowy, czy będzie też wersja miejska, nie w żółtym kolorze na przykład, ale w czerwonym?
Tak się dzieje na świecie, że produkcja wojskowa w pewnym momencie staje się także produkcją cywilną. Wystarczy przypomnieć słynny, dziś już przestarzały projekt Hammera amerykańskiego, który dokładnie służył zarówno celom militarnym, jak i celom cywilnym. Jestem przekonany, że te pojazdy właśnie terenowe, które będą w tej chwili wdrażane do użytku, będą dokładnie obecne w obydwu segmentach.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony.
Na wieki wieków, amen.
Panowie, rozmawiacie w ramach rozmów niedokończonych na temat przemysłu zbrojeniowego i specjalnie jeśli chodzi o przemysł okrętowy, tak, o stocznie. I tylko wyraźnie nie było powiedziane i chciałbym zapytać, czy można uważać, że jest szansa i są takie zamiary, żeby odtworzyć, odbudować Stocznię Gdańską i Stocznię Szczecińską. Nie chodzi o te małe stocznie, o których panowie rozmawiacie, ale o te dwie właśnie stocznie duże, które Tusk zniszczył.
Dziękujemy. Kto do nas telefonuje?
Zbigniew z Warszawy.
Panie Zbigniewie, dziękujemy. Prosimy, pan prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
Dokonujemy w tej chwili odbudowy polskiego przemysłu. Szczęśliwie w perspektywie państwa polskiego są przewidziane zamówienia dla tego segmentu i w związku z tym można dzisiaj być pewnym, iż ten przemysł zostanie odbudowany. Dzisiaj w ręku państwa polskiego, jak słusznie pan zauważył, po sprzedaży w latach minionych tej części stoczni, o których słuchacz nas informował, pozostałe aktywa stoczniowe znajdują się w ręku państwa polskiego. Dzisiaj pozyskujemy, jesteśmy w trakcie pozyskiwania, będąc bardziej precyzyjnym, stoczni marynarki wojennej. To jest kolejna stocznia, która była poza tą grupą. Może być tak, iż także do tego zostaną dołożone te stocznie, o których słuchacz mówił. Nie jest to wykluczone.
Kolejny telefon. Prosimy. Radio Maryja. Halo.
Halo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Do rozmów możemy?
Jesteśmy na antenie. Prosimy o przedstawienie się, zabranie głosu.
Paweł Łagowski z Radomia się kłania.
Witamy.
Chciałem zapytać, mam pytanie do pana prezesa. Co Polska Grupa Zbrojeniowa zamierza zrobić z zakładami Łucznik? Nie pytam o fabrykę broni, tylko właśnie z zakładami Łucznik, gdzie były potężne hale przemysłowe, biurowce, biurowiec jeden, wiele innych budynków, no, które w tej chwili są, z tego co wiem, jeszcze rozprzedawane przez prawdopodobnie syndyka na terenie tego zakładu. W tej chwili znalazły się jakieś tam hurtownie, salony meblowe, salony dywanów, centrum fitness. Z tego co wiem, co jeszcze pamiętam z lekcji WOS-u, pan nauczyciel opowiadał nam, że na terenie tego zakładu, co na pewno wiem, że tak jest, znajduje się dość taka bogata infrastruktura, schrony przeciwlotnicze, podziemne magazyny żywności, oczywiście już nieużywane, ale zbiorniki wodne, wieża ciśnień. Natomiast z tego co wiem, nowa siedziba fabryki, która tam została przeniesiona w okolice pod Radom, to kosztowało około 100 milionów złotych. No i jest to szkielet stalowy obudowany jakimś tam ociepliną, styropianem, przykryty blachą, ociepliną i membraną, bardzo podobną do tej, która znajduje się, to takie ciekawostki mówię, która znajduje się na Stadionie Narodowym. Z tego co wiem, to fabryka broni w tej chwili boryka się z takim na przykład problemem, że nie może znaleźć firmy, która będzie w zimie odśnieżała tego dachu. Zaś stary budynek fabryki to była wielopiętrowa taka budowla żelbetowa, bardzo potężna, gdzie taka też ciekawostka. W stropodach to była mieszanina ziemi i żwiru, gdzie dzisiaj rośnie trawa. To był element maskowania. No i to wszystko w tej chwili niszczeje, jest rozprzedawane. No i moje pytanie, co no szkoda tego wszystkiego, co tam po prostu kiedyś ludzie zbudowali. No a dzisiaj, no dzisiaj jest to użytkowane w ogóle w sposób nieadekwatny do tego, do czego zostało stworzone. Tak więc to moje pytanie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panie Pawle. Prosimy, pan prezes Arkadiusz Siwko.
Dziękuję bardzo za ten głos, bardzo bliski mojemu sercu. Niestety jest tak, iż pan właściwie odpowiedział już na to pytanie. Otóż w okresie funkcjonowania poprzedniej koalicji rządowej wyprowadzono fabrykę broni Łucznik z dotychczasowego miejsca i wybudowano ją w nowej lokalizacji. To mówimy o fakcie, to nie jest projekt, to po prostu fabryka została przeniesiona. Dawny budynek historyczny właśnie, o którym pan tak pięknie mówił, doprowadzono do całkowitej degradacji. Proces odbudowy, reindustrializacji tej fabryki dzisiaj wielokrotnie przekroczyłby koszty powiększania, realnego powiększania i rozbudowy fabryki Łucznik w tym miejscu, do której został przeniesiony. W związku z tym te decyzje ówczesnych władz Platformy i PSL są już nieodwracalne. Żeby to był tylko problem samego budynku, ale tam również naniesiono prawnie na księgi wieczyste tego terenu szereg niestety zapisów, które powodują, że jeszcze bardziej są zwiększone możliwości finansowe koniecznych nakładów, które trzeba byłoby na to ponieść. Do tego też Polska pozostaje państwem prawa. Są zawarte wieloletnie umowy już na teren, na którym funkcjonuje ta historyczna siedziba i które są po prostu niemożliwe do wypowiedzenia w krótkim okresie czasu. Czyli w tym czasie, w którym my musielibyśmy się borykać z samymi umowami, nie mówiąc o procesie odbudowy, my rozbudujemy samą fabrykę Łucznik już w tym nowym miejscu. Także, co jest bardzo istotne, mamy zamiar naprawdę pozostać firmą radomską. Mamy zamiar zbudować tam z prawdziwego zdarzenia siedzibę, która będzie także potrzebowała i nowych miejsc pracy i w tej materii już prowadzimy rekrutację na terenie Radomia. I też jest nam bardzo miło, że klub parlamentarny partii rządzącej w Polsce, która tworzy rząd Rzeczpospolitej, czyli klub PiS, podjął specjalną uchwałę w Radomiu dotyczącą siedziby Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która należy do państwa polskiego, to jest firma państwowa, że właśnie Radom ma być tym miejscem, w którym historycznie biorąc, tak jak pan patrzy na tą fabrykę dawną broni Łuczni, no dzisiaj tak naprawdę musimy stworzyć, tak, stworzyć na nowo, po prostu w tym mieście historycznym Radom, ale nie w tych niestety już rozprzedanych budynkach dawnej fabryki broni. Musimy stworzyć siedzibę polskiego przemysłu zbrojeniowego i to właśnie realizujemy.
Prosimy bardzo. Radio Maryja, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Arkadiusz z Opolszczyzny, jest takim nietypowym pytaniem do pana dyrektora. Chciałem się spytać, bo kiedyś jeden z ministrów mówił, że zbrojeniówka powinna się zajmować tylko produkcją cywilną i zbrojeniową. Czy na przykład zakłady Cegielskiego nie mogłyby wyprodukować najnowszy model Polometa, czy Serenki, czy Warszawy? Bo Polacy by bardzo chcieli mieć polskie samochody, nie tylko kupować inne obce niemieckie czy francuskie. Dziękuję.
Dziękuję, panie Arkadiuszu. Panie prezesie.
My mamy pewien pomysł na zakłady Cegielskiego, również historycznej, absolutnie historycznym miejscu dla mieszkańców Poznania. Ja miałem tą szczęście i honor studiować w Poznaniu, w związku z tym to jest dla mnie miejsce doskonale znane. W przeciwieństwie do fabryki w Radomiu zachowano pewną integralną całość funkcjonującego zakładu Cegielskiego. To jest duża wartość, którą dzisiaj można reindustrializować. I ten pomysł mamy. Ten pomysł nie jest związany z produkcją samochodów osobowych. Jestem przekonany, że taki pomysł może być realizowany też w innych sektorach gospodarczych w Polsce. My mamy pomysł związany z uruchomieniem tam produkcji silników, które byłyby elementem zaopatrzenia zarówno Wojska Polskiego, jak i cywilnego sektora i dawałyby według wszelkich analiz rynkowych dawałyby możliwość stałego funkcjonowania tych zakładów. Ale trzeba w tej materii być w ogóle otwartym. Ja takie głosy zawsze przyjmuję dotyczące uruchamiania pewnych linii z całą powagą. Jestem na to absolutnie otwarty. Jeżeli w danym momencie historycznym pojawi się okoliczność posiadania przez państwo polskie tego rodzaju fabryki, jesteśmy gotowi nad tym pracować.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Nie będzie pochwalony.
Na wieki wieków, amen.
Ja mam do pana prezesa takie pytanie.
Kto do nas telefonuje? Jarosław.
Jarosław z Łódzkiego. Halo?
Tak, jesteśmy. Prosimy, panie Jarosław.
Mam takie pytanie, bo tak z czystej ciekawości. Czy polska armia ma jakiś taki taką ukrytą broń. No oczywiście nie będę się pytał, bo to wiadomo tajemnica, ale czy w razie jakiejś, no, jakiegoś niebezpieczeństwa, czy polska armia zaskoczyłaby wroga no jakimś, no po prostu nieprzewidywalną bronią. No i to wszystko z mojej strony.
Dziękuję panie Jarosławie.
Mogą na to powiedzieć tylko, że oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak.
Tak. Pan Arkadiusz Siwką, Polska Grupa Zbrojeniowa. Ja pomyślałem od razu o tym płaszczu ochronnym, który Polska ma nad sobą, a jest to płaszcz ochronny z Jasnej Góry. Matki Bożej ochroniła nas przed Szwedami. To mamy nadzieję, że też gdy wiara w naszym narodzie wzrasta, a widzimy, że wzrasta i coraz bardziej jesteśmy narodem ufającym Panu Bogu i solidaryzującym się jedni z drugimi dla wspólnego dobra, podejrzewam, że bylibyśmy ochronieni taką bronią, która no, jednego agresora już zaskoczyła. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Ja właśnie chciałam w sprawie fabryki FSO, bo mąż przepracował tam całe życie i mieliśmy akcję, jak fabryka kończyła swój żywot. I teraz dostaliśmy takie zawiadomienie. Natychmiast tę akcję wykupić trzeba po 3 zł i szybko się zgłosić i wykupić. I jakiś akcjor, jakiś woźniak podpisany jest i jakieś dwóch zagraniczne nazwiska. I nie wiem, co z tą fabryką się dzieje, czy jakaś kombinacja tam jest, co tam jest w tej fabryce.
Myślę, że też chcielibyśmy wiedzieć. Kto do nas telefonuje jeszcze takie pytanie?
A, Lucyna z Zielonki.
Dziękujemy panie Lucyno, chociaż panie prezesie, drodzy państwo, słuchacze, ten głos jest głosem, który przypomina nam, jak bardzo jesteśmy zainteresowani tym, co polskie i tęsknimy za polskim samochodem, za polskim samolotem, za polskim przemysłem i ile nadziei pokładamy w polskiej grupie zbrojeniowej. Pora może na inne takie inwestycje, polska grupa na przykład rozwojowa, polska grupa samochodowa.
To już się dzieje. Ja przypomnę, że jest polska grupa górnicza. Chciałem jednak poważnie potraktować ten głos słuchaczki, trochę go uogólniając. A mianowicie rzeczywiście jest tak, że były w przeszłości plany związane z wyprzedażą polskiego przemysłu obronnego, czyli jeszcze tej resztki, która pozostała, żeby już praktycznie nic nie pozostało, pozostały same w złym, bardzo złym stanie zakłady. I w tym pytaniu słuchaczki, tak to interpretujesz, to było pytanie wynikające z troski. Czy ktoś tego nie wykupuje? Otóż mogę odpowiedzieć jednoznacznie, że polski przemysł obronny w polskiej grupie zbrojeniowej pozostanie w ręku państwa polskiego. I w tej materii jest to sprawa absolutnie bezdyskusyjna.
Chociaż czy ktoś wykupuje FSO, no nie jesteśmy w stanie tu pani precyzyjnie odpowiedzieć. Te działania, jakichś listów, wykupywania akcji. Myślę, że należałoby zapytać no kogoś, kogo pani zna z byłych pracowników, może bardziej zorientowanych w takiej sprawie, którą pani jest zainteresowana. Trudno nam tutaj konkretnie odpowiedzieć, czy to jest jakaś akcja, czy nie akcja. Nawet szczerze powiem, nie wiem, jaki jest stan prawny fabryki samochodów osobowych. Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja.
A szczęść Boże, Mariuszu.
Szczęść Boże, prosimy panie Mariuszu.
Ja do prezesa mam takie pytanie, no, troszeczkę takie wąziutkie. Czy Polska Grupa Zbrojeniowa ma jakieś takie zamiary marketingowe czy produkcyjne, aby rozpocząć jakąś produkcję polskiego sztucera myśliwskiego? Bo tak trochę się interesuję w tym temacie. Czy można oczekiwać jakiejś takiej, no nie wiem jak to dalej rozwinąć, polska broń, taka cywilna, o.
No, dziękujemy panie Mariuszu.
Dziękuję z Bogiem.
Z panem Bogiem.
To też jest bardzo trafny, bardzo trafny głos. W ramach znakomicie funkcjonującej radomskiej spółki Łucznik, która dokładnie się zajmuje produkcją broni tego typu, myślimy o tym, żeby uruchomić taki naprawdę sektor produkcji, który będzie stworzony głównie z myślą o rynku cywilnym. Jestem przekonany, że to będzie kwestia najbliższych miesięcy, że taki projekt zostanie właśnie w tymże Łuczniku uruchomiony.
Kolejny telefon, prosimy. Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Wojciech z Gdańska.
Prosimy.
Ja mam pytanie do pana prezesa, czy jeżeli chodzi o wyposażenie obrony terytorialnej, jak wyliczyłem, z 3,5 miliarda złotych dla 53 tysięcy osób, to jest, wypada około 66 tysięcy złotych, powiedzmy, na statystycznego człowieka z tej formacji. Czy jakieś konkretne już są postanowienia co do typu i zakresu wyposażenia tych oddziałów? Dziękuję.
Dziękujemy. Prosimy, pan prezes Arkadiusz Siwko.
W sposób naturalny muszą być prowadzone prace w tej dziedzinie. Widząc przed sobą człowieka, można od razu odpowiedzieć na to pytanie, co taki potencjalny żołnierz Wojska Obrony Terytorialnej posiadać musi. Czyli od obuwia, przez mundur, po hełm i cały system uzbrojenia. I wszystko to może i powinno być elementem produkcji krajowej. Rzeczywiście wszystkie te elementy, o których mówię, mogą być produkowane w naszych zakładach i zakładamy, że tak właśnie się będzie działo. Muszę powiedzieć, że ja osobiście widziałem taki model żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej. Wygląda on po prostu wspaniale. Każdy, kto będzie mógł, za chwilę będzie to miało miejsce, zobaczyć takiego żołnierza, będzie mógł sobie naprawdę powiedzieć: tak, tak, my naprawdę mamy wojsko z najwyższej półki, z najlepszym uzbrojeniem.
Należałoby wstąpić w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej, chociaż z tym okazuje się nie ma dużych problemów. Pan prezes tutaj też ma w tej kwestii dużą wiedzę i rozeznanie, że kandydatów do obrony terytorialnej jest bardzo, bardzo wielu.
Projekt obrony terytorialnej rzeczywiście jest bardzo ważnym elementem dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Jako element realnie wzmacniający system bezpieczeństwa państwa. Ma szczególne znaczenie dla ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Cały świat idzie w tym kierunku. My w tej materii nie tworzymy nowych rozwiązań, tylko po prostu wprowadzamy to, co w armiach światowych także jest wprowadzane. Jeżeli tego się nie dostrzega, to nie dostrzega się zupełnie całego systemu światowego bezpieczeństwa związanego z systemem obronnym. I to jest bardzo ważny element. Rzeczywiście wielkim sukcesem kierownictwa MON jest doprowadzenie do tego oto, że jest więcej chętnych do bycia uczestnikiem tego programu Wojska Obrony Terytorialnej niż nawet przewidują tego plany. Oznacza to, że pomysł ten znakomicie wpisał się w żywotność społeczeństwa. Znakomicie został odebrany przez młode pokolenie, bo to przecież młode pokolenie garnie się naprawdę bardzo do tej formacji. I to jest piękny przypadek również odtwarzania wartości patriotycznych. Przecież to są ludzie, którzy są gotowi naprawdę związać swój los z polską armią. I to jest rzecz przepiękna. Ja miałem okazję osobiście widzieć wiele klas mundurowych funkcjonujących w Polsce, które prezentowały się chociażby na targach zbrojeniowych w Kielcach, gdzie oto składały się one ze świetnie umundurowanej młodzieży, i to zarówno chłopców, jak i dziewcząt. Proszę sobie wyobrazić, że bardzo ważnym i bardzo znaczącym ilościowo wolontariatem do obrony terytorialnej są po prostu kobiety.
Dziękujemy. Prosimy Radio Maria. Halo.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Porucznik rezerwy Józef z Krakowa. Kolejna ciekawa rozmowa, niedokończona. Historia zatacza koło i wracamy do powstania COP-u 80 lat w przyszłym roku. Według mnie od zmiany ustroju w 1989 roku realizowany był sabotaż gospodarczy, wyprzedaż przedsiębiorstw państwowych, cywilnych i wojskowych za czapkę gruszek. Ja cieszę się, że nastąpiła zmiana w październiku 2015. Życzę panu prezesowi rozwoju Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a wszystkim słuchaczom błogosławieństwa Bożego na każdy dzień nowego roku. Aleluja i do przodu.
Dziękujemy.
No, mogę tylko przyłączyć się do tych słów, absolutnie traktując je z należytą powagą. Tak, trafnie to zostało przez naszego słuchacza ocenione i pozostaje nam nic innego, jak ten dzisiaj odbudowywać cały ten potencjał ekonomiczny Polski i tym przemysłu obronnego.
Prosimy, Radio Maryja. Kolejny telefon. Halo.
Szczęść Boże. Halo.
Szczęść Boże, prosimy.
Tak, mówi Władysław z Warszawy.
Prosimy, panie Władysławie.
Proszę ojca, przysłuchując się tej rozmowie, to odnosi się wrażenie, jakby poprzedni rząd koalicji PO, a jeszcze wcześniej tam SLD, nic nie robił w tym zakresie. Tak, bo dzisiaj słyszę, że ma być co, ma być co, ma być co. No i to tak wygląda. A przecież jak się słyszało różne wiadomości, to tak małe kraje miały zbrojeniówkę, sprzedawały no, uzbrojenie, sprzęt wojskowy innym krajom, a u nas nic i dopiero teraz w tym roku zaczyna się, w ubiegłym roku zaczyna się o tym mówić, że zostanie, że uruchomione zostanie to, że produkuje się to. No to ja wam tyle.
Dziękuję panie Władysławie. Pan prezes?
Dziękuję, Boże.
No to jest dokładnie ta sytuacja całkowitej rewolucyjnej zmiany. Nie byłoby z tego na pewno możliwego rozwoju przemysłu obronnego i tym samym poprawy bezpieczeństwa Polski, gdyby nie właśnie ta decyzja, o której mówiliśmy już, czyli przekazania nadzoru nad przemysłem zbrojeniowym ministrowi obrony narodowej Antoniemu Macierewiczowi, bo to teraz dopiero ten efekt wspólnej kooperacji, zrozumienia potrzeb pomiędzy armią a przemysłem ma miejsce. To jest element fundamentalnego zaufania. Dzisiaj odbudowujemy te lata zapaści. No możemy sobie tylko współczuć, że jako obywatelom, jako mieszkańcom naszego państwa, że jeszcze 2 lata temu w Polsce obowiązywały oficjalne doktryny mówiące o tym, że przemysł obronny w Polsce jest niepotrzebny, bo nie jest przewidywany żaden konflikt zbrojny w najbliższym otoczeniu Polski. No dzisiaj każdy obserwator Europy widzi, co się dzieje na Ukrainie i widzi, że były to po prostu bardzo głębokie pomyłki, które niestety skutkują dzisiaj koniecznością podjęcia ogromnego wysiłku obronnego dla państwa polskiego. Na szczęście społeczeństwo polskie rozumie to i dzisiaj można powiedzieć, że pracujemy w zgodzie z opinią publiczną, która rozumie, że te wydatki na rzecz obronności trzeba po prostu ponosić.
Do pana Władysława i do tego głosu należy jeszcze, myślę, że troszeczkę szerzej powiedzieć i przypomnieć takich wiele spraw. To nie jest tak, że od października zeszłego roku zaczynamy mówić być może pozytywniej, z wielką nadzieją, to tak. Natomiast nie wiem, kto doradzał wcześniej rządzącym. Może chodzili do jasnowidza i był to fałszywy prorok, który przewidywał, że żadnego zagrożenia nie ma, albo było to wygodne. Natomiast ja pamiętam szereg rozmów, również na antenie Radia Maryja, ze specjalistami, z osobami, które, jak to się mówi, no, jak z rękawa swoim doświadczeniem dzieliły się. I nie jeden z nas zachodził w głowę, jak to jest możliwe, że doprowadzamy do uzawodowienia polskiej armii. Mówimy, że żołnierz zawodowy to będzie ten, który nas właściwie broni, gdy z tą samą chwilą, gdy stawiamy go jako tego bardziej mężnego, bardziej odważnego, pozbawiamy go dachu nad głową, pozbawiamy go uzbrojenia, pozbawiamy go wystarczających środków. Zresztą ukazał to też audyt w MON-ie. Wielkich miliardów niewykorzystanych na zbrojenie, i czyli na uposażenie żołnierza w to, co jest narzędziem jego pracy. Tutaj przed chwilą pan prezes mówił o uzbrojeniu Wojsk Obrony Terytorialnej, czyli czegoś, co powstaje. Przecież do niedawna mieliśmy proces oszczędzania na tym żołnierzu zawodowym. To wiadomo, że żołnierza obowiązuje dyscyplina i milczenie, i tajemnica w tych kwestiach. Natomiast widzieliśmy, jak wyglądają jednostki wojskowe, widzieliśmy, w jakim stanie często był ten sprzęt, już o sprzęcie mówiliśmy, ale też widzieliśmy, że żołnierz polski jest niedofinansowany, a tym samym my, jako Polacy, nie mogliśmy być dumni z polskiej armii. Takie głosy tu niejednokrotnie zdziwienia, oceny sytuacji gościły na naszej antenie. Dlatego z taką nadzieją witamy i słuchamy tych głosów, o których tutaj mówi pan prezes, i o tej nadziei rozwoju. Jeżeli nadzieja, to od razu marzymy o samochodzie terenowym, o samochodzie takim wojskowym, o samolotach, o myśliwcach, o okrętach podwodnych. Marzymy o broni odpowiedniej, no i tysiącu rzeczach, które wiążą się z bezpieczeństwem Polski, z bezpieczeństwem obywatela i z poszerzaniem tego potencjału obronności, żebyśmy na arenie międzynarodowej nie handlowali dobrze wyszkolonym, fizycznie sprawnym żołnierzem, ale żebyśmy byli też partnerami odnośnie całego uzbrojenia. Bo często tak mówiliśmy, nie tylko na antenie, ale myślę, że w takich naszych prywatnych rozmowach, że największym potencjałem, którym możemy się podzielić, czy którym możemy się wymienić, to był człowiek, żołnierz. Nie wiem, czy pan prezes potwierdza, zgadza się, czy te przemyślenia odbiegają od rzeczywistości.
Czy człowiek jest zawsze najważniejszy, i jak państwo, każde państwo będzie się dokładnie nakierowywało na dobro człowieka, to z tego będą po prostu dobre efekty.
Panie prezesie, że tak wejdę w zdanie, przepraszam, nie każdy człowiek jest Dawidem w walce z Goliatem. No możemy marzyć, że każdy z nas będzie Dawidem.
Często nie doceniamy tego, co mamy. To jest jeden z elementów, być może też, który był takim współtowarzyszącym pomysłowi, żeby wszystko wyprzedawać, bo to jest poczucie, że nic nie jest warte. Oczywiście, że tak nie jest. Będę polemizował zdecydowanie i energicznie przed stwierdzeniem, że my marzymy. Marzenia dotyczą ludzi, którzy nie spodziewają się ich realizacji. My to realizujemy, to jest bardzo ważny element. Była tutaj mowa o polskim samochodzie terenowym. Jest on wpisany w program modernizacji sił zbrojnych i taki samochód po prostu Będzie. I to nie są marzenia, to są realne fakty. Także szereg innych rozwiązań, które dzisiaj interesują opinię publiczną, w przeciągu pewnej perspektywy czasu będą osiągnięte. Najważniejsze to mieć zdecydowaną wolę ich realizacji. Po prostu mieć to w swojej perspektywie, że elementy, które dzisiaj stanowią przedmiot dumy wielu państw na świecie, muszą być także przedmiotem dumy Polski. Dzisiaj nie możemy mówić to o tych kategoriach marzeń, tylko musimy mówić o kategoriach, tak, my to zrobimy, mamy pewien plan, mamy pewną mapę drogową tego i realnie bierzemy się za ich wykonanie.
To mi się podoba. Marzenia się nie spełniają same z siebie, tylko marzenia się realizuje. Prosimy bardzo, kolejny telefon, Radio Maryja, halo. Na wieki wieków, amen, teraz i zawsze.
Chciałbym do...
Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się.
Mirek z Podtorunia.
Prosimy, panie Mirosław.
Witam serdecznie ojca i gościa. Mam pytanie odnośnie grafenu, bo grafen został bodajże z grupy azoty przeniesiony do Brojeniówki. I czy więcej można by powiedzieć na temat ewentualnego wykorzystania czy to przy produkcji planowanego też bodajże samochodu elektrycznego, czy też w Brojeniówce? Jeśli mógłbym prosić o przybliżenie kwestii związanych z grafenem.
Dziękujemy, dziękujemy. Na temat grafenu już niejednokrotnie mówiliśmy na naszej antenie. Natomiast tutaj pytanie odnośnie grafenu w Zbrojeniówce. Pan prezes.
Rzeczywiście pracujemy nad tym, nie nad tematem, tylko nad grafenem, to jest oczywiste. Ma on duży potencjał do wykorzystania w polskim przemyśle. W długiej perspektywie czasowej, niemniej temu trzeba o tym powiedzieć. Ale tak, dzięki temu, że on znajduje się w obszarze działania przemysłu obronnego, na pewno nie zostanie odłożony na półkę, tylko będzie realnie realizowany. I także to jest właściwe miejsce na rozwijanie projektu grafenowego.
Pan prezes Arkadiusz Siwko, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej w naszym studiu. Rozmowę z panem prezesem dziś do 23.15. Radio Maryja, halo.
Halo, halo.
Prosimy.
Ja mam pytanie.
Prosimy o przedstawienie się, jesteśmy już na antenie.
Włodek z Łodzi. Jaka perspektywa jest Wojskowych Zakładów Lotniczych numer 1 w Łodzi?
Dziękujemy, panie Włodzimierzu.
Dziękuję za to pytanie, bo pozwala mi ono odpowiedzieć wszystkim mieszkańcom Łodzi. A mianowicie projekt, który był wcześniej planowany co do pozycjonowania tam helikopterów Caracal w kooperacji z właśnie zakładami lotniczymi w Łodzi, był bardzo wąskim programem. Dzisiaj ten czas, który w roku 2016 został dany nam na przygotowanie przemysłu obronnego do tej kooperacji, spowodował, że dzisiaj projekt realizowania śmigłowców w Polsce będzie przede wszystkim oparty o zakłady lotnicze w Łodzi i realnie biorąc przyczyni się tam do transferu technologii i przyczyni się do nie tylko utrzymania dotychczasowych miejsc pracy, ale ich powiększenia. Tam jest znakomicie funkcjonujący management tych zakładów, bardzo sprawny i który doskonale potrafi negocjować korzystne dla zakładów łódzkich umowy. I muszę powiedzieć, że rok 2017 i lata kolejne to będą lata, w których dokładnie Łódź i jej zakłady lotnicze będą się w bardzo szybkim tempie rozwijały. I z pewnością Łódź może być takim znakomitym centrum właśnie lotniczym. Jesteśmy przekonani, że tak się stanie.
Wówczas podobno 6 tysięcy miejsc pracy miało być w Łodzi, potem się okazało, że 250 do 300. Czy łodzianie mogą się spodziewać zatrudnienia w bliżej tej sumy 6 tysięcy, czy tej sumy osób, czy tej liczby osób 300?
Oczywiście, że mowa jest o większej liczbie. Jak pragnę także powiedzieć wyraźnie, iż deklaracje mówiące o nowych miejscach pracy były deklaracjami, które nie miały charakteru poważnego. Były to deklaracje bardziej na użytek medialny sprawowane. Dzisiaj, nawet jeżeli ten sam partner byłby uczestnikiem programu związanego z programem śmigłowcowym, zdecydowanie i tak lepsze warunki zakłady łódzkie by otrzymały, bo ten rok po prostu został przez nas należycie wykorzystany. Muszę powiedzieć, że podczas wizyty ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza właśnie w zakładach lotniczych w Łodzi, w których miałem okazję razem z nim uczestniczyć, dokładnie te wyliczenia dotyczące tego, że zakłady lotnicze w Łodzi tylko zyskają na tym, iż będzie nowy projekt związany z produkcją śmigłowców. Wojskowe zakłady w Łodzi tylko na tym zyskają.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Radio Maryja, prosimy. Halo? Prosimy. Radio Maryja.
Halo, bardzo słabo słychać.
Ponieważ pani nie wyłączyła radioodbiornika, ale już się słyszymy.
Aha. Mhm. Już włączyłam.
Tak, jesteśmy na antenie. Kto do nas telefonuje?
Anna Zubarcowa.
Prosimy panią.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam takie nietypowe, taką prośbę nietypową. I ja uważam, że do tego programu dzisiejszego i do wszystkich działań pana ministra obrony narodowej trzeba dodać pieśń pana chyba Macieja Wróblewskiego, zaszum nam Polsko jak husarskie skrzydła. Tego człowieka posłać przez Polskę i ten przemysł zbrojeniowy wtedy na skrzydłach popłynie. Także naprawdę uważam, że te elementy można połączyć i to nie jest żart. Ja po prostu wierzę w siłę ducha tej pieśni. To jest cudowny człowiek. Głos ma jak dzwon i niech on brzmi na całą Polskę. Szczęść Boże.
Dziękujemy, dziękujemy. Kolejny telefon prosimy. Radio Maryja, halo.
Witam, kłania się Marian.
Prosimy pani Marian. Jesteśmy na antenie. Pan się już przedstawił. Wszyscy wiemy, że jest pan z Lublina. Panie Marianie, prosimy zabrać głos.
Marian z Lublina. Można zapytać o coś?
Należy, tak.
Już. Witam jeszcze raz. Szczęść Boże. Miałbym zapytanie tylko. Jaki jest los naszych helikopterów tych ze Świdnika i ewentualnie te drugie, co mamy z Mielca. Czy one będą włączone tutaj do naszej armii, czy nie? Czy też jakoś, jak to będzie rozwiązane trochę? Bo śmigłowce są w tej chwili dość ważnym elementem uzbrojenia. Dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy. Prosimy, panie prezesie.
To jest o tyle dobre pytanie, że jeszcze rok temu produkcyjne zakłady znajdujące się w Mielcu i Świdniku w ogóle nie były brane pod uwagę jako element zamówienia dla polskiej armii. Dzisiaj ta rzecz została przywrócona do należytego porządku gospodarczego i oferta naszych w sensie polskich, nie należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zakładów zarówno w Mielcu, jak i w Świdniku, ale także innych, jest przedmiotem analizy. Ta analiza niedługo zostanie zakończona, poznamy jej wyniki,